Rozmawiajmy o...
O spisku? Albo nie o spisku? O globalnym ociepleniu w każdym razie. O wodzie, której za mało. O lodowcach, które się topią. Czyli spróbujemy, przynajmniej ja postawiłam sobie takie zadanie, wyjaśnić pewne zagadki, które się tu w styczniu pojawiły na naszej antenie i tak krążą. Jest z nami pan dr Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Agrometeorologii. Dzień dobry. Pan doktor powiedział, że jest mikrometeorologiem, co się, mam nadzieję, za chwilę wyjaśni. Panie doktorze i proszę państwa, w styczniu gościł u nas pan profesor Woś, który powiedział między innymi takie rzeczy i bardzo proszę, żeby państwo sobie to przypomnieli, a pan doktor po raz pierwszy tego posłucha.
Kiedy pada śnieg. Nie jest tak mroźno. Mój lodowiec, który obserwuję od wielu lat, akurat przyrasta. Problem globalnego ocieplenia to jest humbug. Za tym stoją sfery biznesu i tak dalej. Czyli są już banki utworzone. Z punktu widzenia klimatycznego obecna zima niczym nie różni się od poprzednich.
A jak to, panie profesorze? Były takie zimy, że nikt z nas... Ja na przykład w tym roku polarnym musiałam sobie kupić czapkę i zaczęłam ją nosić.
A tak, takie zimy mroźne i śnieżne były już w przeszłości.
Ale miało nie być.
Powiedziałem. Dokonuje się obserwacji lodowców. Mój lodowiec akurat przyrasta. Ale niewątpliwie w innych miejscach lodowce topnieją, powiedziałem. I tak dalej.
No to, więc
pamięć ludzka jest ulotna i dlatego my zapominamy bardzo szybko. Ale te uciążliwości obecnej zimy należy szukać w zaniku zwyczajów, które jeszcze były na porządku dziennym w latach 50. po wojnie, w latach 60., ale przede wszystkim dozorcy odgarniali jezdnie, chodniki.
A co, chce pan powiedzieć, że teraz się nikomu nic nie chce?
Powiedziałem.
No i tak właśnie, pan profesor Alojzy Woś w styczniu próbował mnie przynajmniej, bo nie wiem, jakiej części państwa wyjaśnić, że nic dziwnego nie ma w tej zimie. Ale panie profesorze, no przecież o globalnym, doktorze, przepraszam, o globalnym ociepleniu mówi się już od tylu lat, że byliśmy przekonani, że co, że nie będzie już nigdy takiej groźnej zimy.
Nie,
i była.
Znaczy, że zimy są i będą, to jest oczywiste. Natomiast ta zima jest ewidentnie potwierdzeniem tego, że robi się cieplej, bo jak sama pani wspomniała tutaj w rozmowie z profesorem Wosiem, musiała sobie pani kupić czapkę. Krótko mówiąc, ostatnie lata były, czy zimy były tak ciepłe, że pani o tej czapce zapomniała, ale już przestała używać, więc jest to potwierdzenie jedynie na to, że robi się cieplej, a normalna zima, bo tak to przeżyliśmy, była normalną zimą, ona się od czasu do czasu zdarzy.
Czyli taka długa zima, dosyć rzeczywiście mroźna i śnieżna, bo przede wszystkim była śnieżna, jest potwierdzeniem tej reguły, że jest coraz cieplej i od czasu do czasu łup nas, tak?
To znaczy...
Czyli będzie to, coraz dziwniej.
Będzie coraz bardziej dziwnie, bo atmosfera robi się coraz cieplejsza na całym świecie, co oznacza, że jest w niej coraz więcej energii. Jest ona po prostu najzwyczajniej coraz bardziej rozbujana, więc ja bym się bardzo nie zdziwił, gdybyśmy doświadczyli na przykład bardzo upalnego, wręcz katastroficznie upalnego lata, po czym mieli doświadczenie z jakąś okrutną zimą. Nie zdziwiłbym się w ogóle, tego można się spodziewać w ramach globalnego ocieplenia.
Czyli anomalie nas czekają i wszelkie wariactwa pogodowe związane z tym, że globalne ocieplenie jest faktem.
Ja, z mojej perspektywy, ja uważam, że tak dokładnie jest. Proszę sobie przypomnieć ostatnie lata i niże, które ogrzewały na Polskę, przychodząc jeden po drugim, był to efekt takiej sytuacji, że ścieżka tych niż po prostu przesunęła się bardziej na północ, one zwykle podróżowały na południe, no i przynosiły nam ciepło do Polski. To powodowało, że ostatnie zimy były zwyczajnie ciepłe, przypominały taki okres, bym powiedział, wiosenny, późno jesienny.
Panie doktorze, a co jest z tym spiskiem? Z tym spiskiem, o którym mówił pan profesor Woś, a z kolei pan profesor Kundzewicz napisał w styczniu, właściwie w lutym, na początku 8, taki dość groźny, ostro brzmiący tekst: globalna bzdura o globalnym spisku. Twierdzi, że nie ma żadnego spisku, a proszę nam to wyjaśnić, bo ja szczerze mówiąc w dalszym ciągu jestem trochę rozkojarzona. Mam dysonans poznawczy.
Znaczy, ja muszę powiedzieć, że mam podobny dysonans poznawczy, bo jeżeli jest tak, że ludzie, którzy twierdzą, że atmosfera się ogrzewa, spiskują, to...
A dostali za to Nagrodę Nobla?
No właśnie, to pytanie jest, co robią ci, którzy im zaprzeczają. Czy też spiskują, bo tu profesor Woś wspomniał o bankach, które jakby zmieniają rzeczywistość, inwestują w nowe technologie, ale ja bym też chciał zapytać, ile banków korzysta na przykład z pieniędzy, no firm, które na przykład pompują ropę naftową, albo na przykład wydobywają węgiel. To jest też bardzo symptomatyczne, że największym, ta teoria, że tak powiem, zmian globalnych, znajduje największy opór w środowiskach naukowych takich państw, których energetyka zależy od spalania prymitywnego paliw kopalnych. Proszę zauważyć, że spisek, ten związany ze wzrostem temperatury, czy z ukrywaniem niewygodnych w cudzysłowie danych, wykryli rosyjscy hakerzy. To jest bardzo ciekawe, bo akurat rosyjska gospodarka bazuje tylko i wyłącznie na gazie i na ropie naftowej, więc aż byłem mocno zdziwiony, że z kraju, który, że tak powiem, słynie, że tak powiem, z prawdy, nawet pamiętam, przez lata była wydawana taka gazeta, nazywała się Prawda, młodsi słuchacze być może nie pamiętają. W tej gazecie było bardzo dużo prawdy. No i oczywiście tym razem znowu z Rosji przyszło oświecenie. O kolejny raz, że tak powiem, prawda zakwitła od wschodniej strony. Bardzo ciekawe doświadczenie.
Ja w pewnym momencie cytowałam tutaj w studiu taki news, który pojawił się też w wielu innych mediach, dotyczący takiego omyłkowego, rzekomego przestawienia cyfr. Pojawiła się taka hipoteza absurdalna, jak twierdzi pan profesor Kundzewicz w mediach, że właściwym horyzontem czasowym ginięcia lodowców w Himalajach byłby rok 2350. Chodziło tam o przestawienie cyfr, czeski błąd, że ktoś się pomylił, stąd tak szybko mówiono o globalnym ociepleniu, a ono jeszcze długo, długo, długo nie przyjdzie. To też jest bzdura. Nic takiego nie miało miejsca?
Nie. Pomyłka ewidentnie była. Ja nawet nie wiem, czy to była pomyłka, czy być może zwyczajny błąd naukowy. Ja pamiętam dyskusję na ten temat. Tutaj najbardziej krytykowany był przewodniczący panelu IPCC, zwyczajnie za to, że powtarzał tą pomyłkę. Ale ja bardzo mocno przestrzegam naukowców, szczególnie tych, którzy krytykują, przed takim szybkim i łatwym atakiem, bo naukowcy dziś obecnie to są ludzie bardzo wyspecjalizowani. Sama pani wspomniała, że ja jestem mikrometeorologiem.
Zaraz
to rozwinę. I naprawdę bym był ostrożny w krytyce, bo często znają się na swojej dziedzinie. Natomiast gdy dostaną opracowanie, typu na przykład badania dotyczące lodowców, oni często muszą ufać kolegom, którzy to opracowanie
Jasne.
Sporządzili. Więc tutaj ja bym generalnie był ostrożny i bardziej pobłażliwy, bo nauka akurat w nauce, szczególnie takiej, która zajmuje się przyszłością, mogą się pojawić błędy.
Natomiast trochę science fiction jest to wszystko.
Nie potępiałbym w czambu. Po prostu jedna pomyłka nie oznacza, że nauka była źle zrobiona. No już.
Czyli co, w 2350 rzeczywiście może nam grozić wielka woda? Wcześniej raczej nie?
To jest kolejna rzecz tutaj ciekawa. Ja bardzo lubię ten argument o lodowcach, bo on jest, że tak powiem, potwierdzeniem akurat teorii globalnego ocieplenia, a nie zaprzeczeniem, bo ja muszę to rozwinąć, pozwoli pani, bo to mniej więcej to wygląda w ten sposób, że tereny górskie w Europie, według modeli takich, które w pewien sposób starają się przewidzieć warunki, będą doświadczały wyższej temperatury, ale też silniejszych opadów. Więc jeżeli wzrasta mi temperatura na lodowcu znajdującym się na przykład 3,5 tysiąca metrów nad ziemią, to on od zawsze znajduje się w temperaturze poniżej 0 stopni, powiedzmy w minus 10 stopniach Celsjusza. Natomiast gdy wzrośnie temperatura nawet o 2 stopnie, to nadal będzie minus 8. Natomiast będą wzrastać, pamiętamy, opady. Wniosek jest prosty. Lodowce, które znajdują się w takiej strefie, w której nie będą mogły zniknąć, one muszą przyrastać i to jest potwierdzenie tej teorii. Także bardzo ostrożnie za zjawiskami, zjawiska nie są, że tak powiem, nie są tylko i wyłącznie zjawiskami. Za nimi po prostu zwyczajnie ukryte są procesy. Trzeba pamiętać o tych procesach.
Trochę czarna magia, takie science fiction. A te mikromodele, pan jest mikrometeorologiem, co to znaczy?
To znaczy, bo to mniej więcej, historia jest dość prosta, bo każdy z nas, jak sobie idzie, nie, na dworze, jedzie rowerem,
czuje... A pan słuchał, wczoraj właśnie, 6 godzin jeździł.
A no proszę, to jak pan stanie, to nawet wtedy pan czuje taki powiew delikatny wiatru. Od czasu do czasu on jest mocniejszy, od czasu do czasu słabszy. No i to są w zasadzie takie mikroruchy, dzięki którym, że tak powiem, w atmosferze odbywa się wszelki transport, przenoszenie, my nazywamy to transport, przenoszenie na przykład gazu z dołu w górę. No i no jestem osobą, która zajmuje się obserwacją tych mikroruchów i gdy robi się odpowiednio szybko te pomiary i z dużą dokładnością, to po pewnym czasie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaką intensywnością, w jakim kierunku odbywa się transport. My badamy w naszej katedrze, badamy między innymi wymianę gazową między atmosferą a roślinnością.
To się w komputerze wszystko też dzieje? Czy chodzi pan z jakąś, nie wiem, maszynką, nie, urządzeniem i te powiewy sprawdza?
Te powiewy trzeba robić, te pomiary tych powiewów, tych podmuchów trzeba robić bardzo szybko i bardzo dokładnie. Do tego jest sprzęt.
To może bym się przydał.
Refleks jest potrzebny, tak?
Obawiam się, że jak się robi pomiary 20 razy na sekundę, no to bym powiedział, już człowiek się, że tak powiem, szybko by się zmęczył takimi pomiarami. I tak mniej więcej to obserwujemy bardzo szybko.
A to jest w jednym miejscu, panie doktorze, obserwowane, czy to są różne miejsca?
Tutaj w Polsce, my jesteśmy częścią takiej dużej sieci ogólnoeuropejskiej, w Polsce zamontowane mamy systemy nad terenem bagiennym i też od końca 2004 roku i nad terenem leśnym, no to już od końca 2008 roku.
Czyli gdzie, w Puszczy Noteckiej na przykład?
W Puszczy Noteckiej mamy sprzęt zamontowany nad terenem podmokłym bardzo.
Czy w konsekwencji tych wielu punktów powstaje taka mapa owych ruchów? To jest taka bardziej ogólna, tak?
To jest takie ogólnoeuropejskie, w zasadzie ogólnoświatowe naukowe ruszenie. Tutaj ten globalizm, który jest często takim, bym powiedział, czarnym ludem, akurat dla nas naukowców jest czymś bardzo dobrym, bo my spotykamy się z naukowcami z całego świata. Każdy z nas prowadzi swoje badania nad różnymi środowiskami. No i później te wszystkie badania wrzucamy do kupy, wrzucamy do modelu i ten model nam stara się odpowiedzieć na pytanie, jak ekosystemy wymieniają różne rzeczy, między innymi dwutlenek węgla z atmosferą.
No fascynująca praca, tak myślę teraz o tych młodych ludziach, którzy...
Z roślinnością też dużo ma to wspólnego, tak, prawda?
Młodych ludziach, którzy zastanawiają się, co robić w życiu. Takie ciekawe wyzwania, myślę. No,
oczywiście, tylko mikrometeorologia.
Panie doktorze, korzystając z pana obecności, jeszcze o słodką wodę zapytam. Słodka woda na całej kuli ziemskiej to jest towar deficytowy. Dlaczego więc tak ogromnie dużo tej wody przecieka nam przez palce? Pan co prawda twierdzi, że nie zużywamy wody dużo więcej niż na przykład 20-30 lat temu, ale jednak jest takie, powstało takie wrażenie, że kąpiemy się w zbyt dużej ilości wody, że myjemy zęby przy otwartych kurkach i że to po prostu szkoda wody.
Znaczy, oszczędność jest zawsze dobra, to znaczy przesadna oszczędność nie, tutaj już rozmawialiśmy nawet.
Tak, o takim pomyśle pana prezydenta Chaveza, który proponował, żeby się usiąść pod prysznicem. Państwo być może o tym nie słyszeli, ale pisały o tym media, kto nie słyszał, to teraz słyszy.
Ciekawa idea.
Oszczędność już idzie zbyt daleko, ale generalnie oszczędność zawsze jest potrzebna. Jeżeli chodzi o kontekst wodny naszego życia, to ja bym proponował jedną rzecz sobie naprawdę zapamiętać. Gdy sobie z dala spojrzymy na naszą Ziemię jako na taką grudkę, na której sobie żyjemy, to uświadomimy sobie jedną rzecz. Jej się nie da powiększyć. Jej się nie da powiększyć, nie da się wyprodukować drugiej Ziemi. Krótko mówiąc, takie zasoby jak woda i inne zasoby, też węgiel, są zasobami, których mamy określoną ilość i nie będziemy mieli więcej.
No, więc... Ale one są przecież, krążą tutaj, prawda? No nie ma sposobu, żeby nagle ta woda, nie wiem, gdzieś w kosmos poszła.
Znaczy nie do końca tak jest, ale no powiedzmy z punktu widzenia takiego inżynierskiego woda jest wciąż tu. Natomiast też nasze oddziaływanie jest takie, że potrafimy ją zanieczyścić. I tu bym powiedział, cała gra będzie... Przyszłościowa gra będzie polegała na tym,
na ile albo spowodować, że wyschnie.
Znaczy wtedy ucieka do atmosfery i wraca w postaci opadu gdzieś tam, tak? Także znowu zamyka się ten cykl wodny, ta woda gdzieś sobie podróżuje.
No to czemu takie te groźno brzmiące właśnie wizje?
No bo jest brudna i się nie da pić.
A groźno brzmiące wizje polegają między innymi na tym, że trzeba dbać o to, żeby była czysta, a drugie to poważniejsze, jest ludzi jest coraz więcej na Ziemi. Jeżeli założymy, że ilość wody się nie zmienia, a ludzi jest coraz więcej, wniosek na jednego mieszkańca przypada tej wody coraz mniej. To trzeba w ten sposób rozumować. Dlatego bezwzględnie oszczędność jest bardzo dobrym pomysłem. Bo po prostu wody nie będziemy mieć więcej. Nie ma fabryki, której możemy wyprodukować wodę.
Ale pan powiedział w pierwszej części swojej wypowiedzi, to już kończąc, że jest coraz więcej energii.
Tak.
Ja się trochę boję, żeby to kiedyś nie poszło tak w takie wielkie boom.
Nie. Tu warto też wspomnieć, bo ta energia, ona będzie, że tak powiem, w cudzysłowie, będzie coraz bardziej mieszać atmosferą. I tu w naszych regionach to obserwowaliśmy w postaci niży, które nawet niedawno się pojawiły się niże. One się wbijają coraz głębiej w kontynent europejski, my coraz bardziej to odczuwamy, ale rejony, w których w naturalny sposób huragany się pojawiają, doświadczają to takiego zjawiska, że huragany są coraz mocniejsze. Bo okazuje się, że przyroda ma jeszcze jedną ciekawą tendencję. Gdy ma do dyspozycji większą ilość energii, taka atmosfera, to ona nie będzie budować czterech dużych huraganów, tylko zbuduje jeden, który będzie równie silny jak te cztery. Także promuje wielkoludy. Bo duży może więcej.
Konsorcja.
Więc generalnie...
Spersonifikował pan nam to. Ta natura, ona sobie tutaj nami rządzi po prostu.
Natura sobie zwyczajnie dobrze radzi i bym powiedział, jak nie bierzemy jej pod uwagę, to możemy się być bardzo mocno zaskoczeni.
O właśnie.
To znaczy,
to ładna puenta.
Chciałem jeszcze jedną ładną puentę. Ja mam czasami wrażenie, że nasi oponenci, szczególnie ci w Polsce, oni przypominają takich polskich fanów piłki nożnej. Po każdym meczu mniej więcej mówią coś takiego: nic się nie stało. I tu jest to echo...
Przegranym meczu.
No właśnie, podobne echo ciągle słyszę, że tak powiem, w wypowiedziach różnych. Nic się nie stało. Ja już tak jakoś długo żyję, że pamiętam, że w poprzedniej epoce też zawsze mówiono, że nic się nie stało i później się działo to, co się działo.
Bardzo panu dziękuję. Czyli zima była zwyczajna, chociaż długa i śnieżna, a lato może być bardzo upalne, o czym właściwie
jest
tak dokładnie do końca nikt nie
informacja.
Wie. Żyjemy w wielkiej niewiadomej.
Tak, żyjemy w wielkiej niewiadomej, ale rozsądne postępowanie nie tyle uchroni nas, co przynajmniej pozwoli na przygotowanie się.
Bardzo dziękujemy. Dr Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Agrometeorologia. Młodym polecam. Świetne miejsce do robienia, myślę, kariery nawet, panie doktorze.
Zdecydowanie potwierdzam.
Dziękuję.
To dziękujemy za wizytę. Mnie najbardziej pan doktor rozpalił wyobraźnię tym lodowcem. To jak im cieplej, tym większy. Super. Naprawdę.
Tak to jest.
Dlatego
mogłam tego tak.
No i teraz już wiemy, dlaczego, że im cieplej, to tym więcej lodowców.
Nie wiem, czy państwo to zauważyli, w lodówce latem więcej lodu przyrasta niż zimą, bo wody jest po prostu w atmosferze więcej. To tak.
Jak szybciej przyrasta.
Praktyczne.
Polecamy się na przyszłość.
Hura.
W kwestii wyjaśnienia dziwnych zjawisk.
W lodówkach.
Na przykład w lodówkach, tak, oczywiście.
Tak, jest. Tak. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Mikrolodowiec w lodówce.
Dziękujemy bardzo.